Ja mam wrażenie, że twój najnowszy film to jest taki dowód na to, że ciągle Jan Komasa trzyma rękę na pulsie rzeczywistości. A z drugiej strony, gdy obejrzałem już Rocznicę, to pomyślałem, że dużo w tym filmie Orwella, wizji świata, który może dobiega końca albo steruje w jakąś stronę katastrofy.
Ciągle się uczę, jak to mawiał klasyk, więc mam coś takiego w sobie, że mam potrzebę po prostu próbowania nowych rzeczy i nigdy nie próbowałem takiego science fiction, tak byśmy to nazwali, czyli czegoś nierealistycznego, ale jakby wyfantazjowanego z naszych strachów z codzienności. W Hejterze próbowałem takiej wolty, można powiedzieć, takiej historii chłopaka, który ma obsesję jakiejś jednej konkretnej rodziny i chce wejść do tej rodziny i chce być jej częścią. I sobie pomyślałem w Rocznicy, żeby tym wehikułem było to, co w Hejterze jest na końcu, to u nas jest na początku w Rocznicy, czyli wchodzi nowa osoba do rodziny i żeby jakby pokazać, jak ta rodzina się zachowuje z tego powodu, ale też żeby odbić w tym społeczeństwo, które jest też zarażone czymś nowym, jakimś nowym wirusem, które to społeczeństwo powoli rozmontowuje. I żeby zrobić to w sposób, bym powiedział, najbardziej świeży i jak najmniej publicystyczny, jak się da, wymyśliłem sobie taki sposób na to orwellowski, można powiedzieć, czyli dystopię. Dystopia jest takim gatunkiem, w którym niby jest rzeczywistość, ale ona odbija się w krzywym zwierciadle. Jest to niepokojąco podobne do tego, co znamy, ale jednak to nie jest to, ale jakby ta różnica pomiędzy tym, co na ekranie, a tym, co w nas, wywołuje niepokój.
No to jest też taka dla mnie opowieść o tym, jak łatwo spełnia się jakiś tragiczny sen oddawania naszej wolności, naszej swobody, naszych praw tyranii. Skąd bierze się tyrania? Dlaczego nie sprawdza się demokracja? Dlaczego ludzie z dużą świadomością i z jakimiś zasadami, które wyznają, nie są w stanie tej wolności, tej demokracji obronić? Dużo pytań, ale mam wrażenie, że twój film, zwłaszcza w pierwszej części, dokładnie zmaga się z tymi pytaniami.
Demokracja nie jest prostym i łatwym systemem. Demokracja jest chaotyczna. W demokracji zamiast porządku często jest chaos, często są demonstracje, manifestacje. Co 4 lata urządzone są, czy 4, czy 5 w niektórych demokracjach urządzone są igrzyska, na które idzie masa pieniędzy. Cały kraj staje i każdy wybiera swoje sympatie polityczne, żeby potem stanąć przy urnie wyborczej i wrzucić ten głos. Ktoś powiedział, że to jest najlepszy z najgorszych systemów. Ten system denerwuje wiele osób. Nas wszystkich denerwuje również. I demokracja to jest system, który jakby sam w sobie zawiera dyskusje, debaty i może prowadzić do polaryzacji. Zauważmy, że polaryzacji nie ma w autokracjach. Nie ma tam społeczeństwa pękniętego na dwa, wszyscy są jednolici, wszyscy są ubrani w podobne mundurki i autokracje śmieją się w twarz demokracji, mówiąc: u nas jest porządek, u nas nikt nie pali samochodów na ulicach, a u was w tym Paryżu, w tej Polsce, jak do czegoś dochodzi, to ciągle nie możecie iść do przodu, bo ciągle się kłócicie, w którą stronę iść. Więc tyranie wynikają często z tego, że ludzie chcą pewnie polepszyć swój system. Ciągle myślą o demokracji, na przykład demokracji, może jako słabym systemie, który da się polepszyć. Mają różne pomysły na to, jak to polepszyć. Czasem takim pomysłem jest religia, czasem takim pomysłem jest przechylenie w lewą stronę lub w prawą stronę. Polska ma to szczęście czy nieszczęście, raczej nieszczęście, że my przez ostatnie 120 lat mieliśmy chyba 5 zmian systemów. Każdy z tych systemów był absolutną odwrotnością następnego. My sami, a nasi rodzice, a nasi dziadkowie. Jak możemy mówić o tych ludziach, że oni nie wiedzą, co to jest zmiana? Oni musieli ciągle się zmieniać i to wszystko. Amerykanie z kolei mają jeden stały system od ponad 200 lat, mają tylko demokrację i to dwupartyjną. Szalenie mnie ekscytowało zrobienie takiego eksperymentu myślowego za pomocą właśnie filmu. Co by było, gdyby w Stanach jakby odbić w soczewce trochę PRL-u, trochę faszyzmu, podlać to technokracją, zrezygnować z demokracji, ale dla dobra ludzi, ludu, zrobić trochę taki PRL amerykański, przemieszany właśnie z kultem flagi na przykład i patriotyzmem i po prostu zobaczyć, co się wydarzy. I to mnie ekscytowało i tak powstała Rocznica.
No i okazuje się, że ta rodzina, która jest pełna zasad i wartości, nazwijmy je demokratycznych, amerykańskich, nie zdaje tego egzaminu. Bardzo łatwo można ten system przewrócić. Co powoduje, że nie jesteśmy w stanie utrzymać takiej lojalności wobec siebie samego, bo to też o tym jest ten film.
W naszym życiu codziennym ludzie w naturalny sposób mają różne tarcia między sobą. W rodzinach te tarcia również występują bez względu na ustrój, bez względu na system. Kiedy się pojawia system, który proponuje zmianę, wywrócenie stolika, jak to niektórzy mówią, zaproponowanie nowych zasad, nowych konstytucji, odejście od konstytucji itd., wszystkie takie rewolucyjne pomysły, wtedy ten system, ta zmiana, tak się nazywa to też przez duże Z, zmiana w naszym filmie Rocznica, potrzebuje ludzi do tej nowej administracji, do tego nowego systemu, którzy będą w pełni lojalni. Kogo wyszukuje wtedy? Najczęściej wyszukuje ludzi, którym się nie udało w poprzednim systemie.
Tych najbardziej niezadowolonych.
Najbardziej niezadowolonych, frustratów. To też jest prawidłowością w historii ludzkości, że nowe systemy najczęściej tworzyło bardzo dużo frustratów z poprzednich systemów. Czyli nowe systemy wykorzystują nasze naturalne pęknięcia między nami, monetyzują je dla swojego własnego benefitu. Właśnie mamy takie jednostki, jak ta pokazana w filmie, która grana jest przez Dylana O'Briena, jest to Josh, syn, który niezadowolony z tego, jak mu życie idzie w tym systemie, w którym właśnie jest niby normalnie, ale jemu nie idzie, nagle za pomocą tego nowego systemu, tej zmiany, zaczyna pracować dla zmiany i nagle tam rozkwita. I nagle może pokazać i rodzicom, i rodzinie, że jest gość.
A czy nie jest trochę też tak, że frustratów tych niezadowolonych napędzają ci, którzy wyznają wartości, ci, którzy uważają, że zasady, którym są wierni, są najlepsze na świecie, są niepodważalne. Nie potrafią też w jakiś sposób, nie wiem, może dyskutować, a może zrezygnować, a może negocjować, a może pójść na kompromis.
Tak, i tutaj dochodzimy do tego, co mnie zawsze fascynowało w takiej konstrukcji bohatera, w konstrukcji relacji międzyludzkich, że czasem takie niezauważalne małe drobiazgi mogą wywołać lawinę. To, że na kogoś się nie zwróci należytej uwagi, że nie damy tyle samo uczucia komuś tam jak innym. I tego typu drobiazgi tworzą poczucie odrzucenia, które urasta do rangi obsesji. Tak było w Hejterze. To drobiazgi powodują, że nawet chcąc dobrze, ludzie zło czynią. Niechcący zupełnie. Też nie wierzę w to, że nie chcę w to wierzyć, może w ten sposób. Nie chcę w to wierzyć, że ludzie rodzą się źli. Uważam, że tworzą nas ciągle okoliczności. I żyjąc jak żyjemy, nawet według zasad, możemy czuć się niesprawiedliwie traktowani, czy to na zewnątrz, czy to we własnej rodzinie, no bo jest starszy brat, czy starsza siostra, albo młodsze rodzeństwo, które dostaje więcej od nas. Jest to słynne, że nie wszyscy są kochani tak samo i to powoduje ból, zwyczajny ból. I to też zawsze mnie interesowało to, kiedy ten drobiazg, taki brak uczucia jakiegoś, takie poczucie, że się czegoś nie dostało, drobiazg, może urosnąć do takiej potrzeby resentymentu i zemsty wręcz emocjonalnej, do tego, że nawet można doprowadzić do II wojny światowej, co też się według wszystkich wskazań wzięło z odrzucenia.
No, Diane Lynn, która gra główną postać w twoim filmie, wykładowczyni uniwersytetu, osoba o autorytecie, taka obrończyni wartości, no nagle okazuje się, że w finale to właśnie ona decyduje się na kompletne zaprzeczenie tym wartościom, które wyznawała. Podpisuje rodzaj deklaracji lojalności. No też taki paradoks sytuacji.
Zawsze mnie najbardziej interesowały też w zachowaniach ludzkich paradoksy. Co jeśli najbliższa osoba najbardziej się rani i co jeśli twój największy wróg pomaga ci w najważniejszym momencie twojego życia? Czy jesteśmy w stanie osądzić kogokolwiek? Czy w ogóle powinniśmy osądzać kogokolwiek? Całe Boże Ciało o tym było. Boże Ciało było o tym, czy rzucisz kamieniem, tak zupełnie już po chrześcijańsku. Ale też etycznie w ogóle, czy na przykład, jak myślimy właśnie o postaci granej przez Diane Lane w filmie Rocznica, ona gra panią profesor na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, takiej szacownej instytucji, która jest chrześcijańska, czyli ma takie dosyć konserwatywne nawet wartości. I na tymże uniwersytecie jest absolutną gwiazdą. Nawet występuje w mediach, wszyscy ją proszą o jakieś wypowiedzi i tak dalej. I w pewnym momencie nagle orientujemy się, że jej dzieci, jedno z jej dzieci ma do niej uraz z powodu tego, że go nigdy nie szanowała. Takie ma poczucie, mimo jej słów, ale czyny świadczą same za siebie. I ten jej syn, który ma takie poczucie, jakoś związuje się ze studentką, która została podobnie przez nią potraktowana. Więc ta dwójka skrzywdzonych zawiązuje się i w jakimś sensie dopełnia się i tworzy jakiś rodzaj fali uderzeniowej i tej zmiany w takim symbolicznym znaczeniu.
No i to jest siła niebywała, bo ten mechanizm tyranii rozpędza się już w niekontrolowany sposób. Każda rewolucja pożera własne dzieci. Tutaj też mamy taki przykład. Wydaje się, że nikt nie jest w stanie zapanować już nad tą rozpędzoną lokomotywą, która niszczy każdego i wszystkich. Finał twojego filmu to w jakimś sensie ostrzeżenie, ale także rodzaj proroczej wizji.
To jest takie sfilmowanie, bym powiedział, prowokacji. Chcę widza postawić przed takim faktem czegoś, czego widz nie może zatrzymać, jak w koszmarze sennym, gdzie koszmar zawsze się kończy źle, ponieważ no jest to pewien cykl, który się dzieje w przyrodzie, w rzeczywistości. Kiedyś słyszałem i pamiętam to dobrze, że jedna z aktorek Miasta 44, Ania Pruchniak, pochodzi z Lublina i powiedziała mi taką rzecz, że jej babcia w 2018 czy 2019 roku w okolicach naszego Bożego Ciała, jej babcia powiedziała jej wtedy w Lublinie, że w kościach coś czuje, że za długo jest pokój i że idzie wojna. Za długo jest pokój, że będzie coś, że coś się łupnie. Wydarzył się 2020 pandemia, 2 lata później wybuchła wojna i skutki mamy do dzisiaj. I zobaczmy, gdzie jesteśmy, w nowej rzeczywistości. Jakbyśmy sobie wtedy w 2019, gdybym powiedział mojej publiczności Bożego Ciała, wyobraźcie sobie, że za chwilę nad Polską będą latać drony zabójcze i obce państwa podkładać pod nasze tory ładunki wybuchowe, żeby zabić jak największą ilość cywilów, nas, mieszkańców Polski, to by mnie ludzie wyśmiali. Jesteśmy w tej rzeczywistości. To jest właśnie taki rodzaj chyba cyklu, który się wydarza, taki diabelski cykl, na który może trochę jesteśmy skazani. Nie wiadomo, skąd ten cykl się bierze. Czy to ma nas czegoś nauczyć? Czy to jest wywołane przez nas samych, że może by do tego w ogóle nie doszło, gdybyśmy może kiedyś tam, cofając się wcześniej, byli czulsi dla tych, którzy są dzisiaj wściekli i nam to robią? Skąd to się bierze? No, można tylko domniemywać, ale widzę taki diabelski cykl powracający i teraz on się dzieje na świecie. Niektórzy politycy otwarcie mówiąc o tym czasie teraz, że to jest przedwojnie, no nie chcę w czymś takim żyć i boję się tego potwornie i dlatego robię takie filmy jak Rocznica, żeby nas przestrzec przed eskalacją, żebyśmy się trzymali razem, ale przede wszystkim, żebyśmy uważali na krzywdę dookoła siebie, bo możemy ją wyrządzać zupełnie niechcący, żeby nie dezawuować, nie niedoceniać tego, że ktoś się mógł poczuć w czymś urażony, szczególnie wśród naszych bliskich, bo to na sam koniec jedyne, co nam zostaje, to bliska osoba, ta, której często nie zauważamy i o tym jest rocznica.
Polski reżyser opowiada o trudnej sytuacji społecznej, tak niebezpiecznej sytuacji społecznej za pomocą, niech tak to zabrzmi, kina amerykańskiego, hollywoodzkiego. Jest w tym jakiś rodzaj prowokacji, bo te święte dla Amerykanów wartości i w kinie czasami nienaruszalne wręcz, jak rodzina, ojczyzna, matka, bardzo mocno potraktowałeś.
Tak, tym bardziej, że akurat ze Stanami Zjednoczonymi łączy Polskę bardzo dużo. Jest tam 11 milionów osób polskiego pochodzenia. Wielu z naszych znajomych czy rodzin tam wyemigrowało. W Polsce American Dream, ja w nim wzrastałem, lata 80. i 90., upadek muru berlińskiego, nasza solidarność itd., itd. Potem to, co się działo z naszą kulturą, mocne zamerykanizowanie tej kultury, wszystko wywodzi się z tego, że my Stany dosyć dobrze znamy. Jakby śledzimy serial pod tytułem Stany Zjednoczone od dziecka i teraz widzimy go codziennie, wiele razy w mediach. Więc stąd sobie pomyślałem, że dla polskiego widza będzie ciekawe zobaczyć ten nasz American Dream, przejrzany w naszym własnym PRL-owskim wydaniu trochę. To raz, a dwa, żeby rzeczywiście zakwestionować troszkę te rzeczy, które wierzą Stany Zjednoczone, bo w te rzeczy my również chcieliśmy zawsze wierzyć. Mieliśmy drugą konstytucję po nich. Stany Zjednoczone powstały w wyniku odrzucenia monarchii brytyjskiej, czyli tyranii, i Polacy, widząc, co się szykuje z własnym krajem, że jakby Rzeczpospolita implodowała do środka, to jest chyba jedynym przypadkiem na całej kuli ziemskiej, gdzie kraj po prostu się rozpadł bez wojny, bez inwazji jako takiej, tylko sam oddał władzę, bo już sam nie mógł się zarządzać, więc w tym odruchu ostatnim takiego, żeby uratować to, odwołaliśmy się do wartości najbliższych nam, czyli tak naprawdę bardzo bliskich wartości Amerykanom. Więc my mamy ten gen wolności. Sobie pomyślałem, że to połączenie tych dwóch jakby kultur jest niezwykłe. Łączy nas o wiele więcej, mam poczucie, ze Stanami niż na przykład jakieś kraje sąsiadujące nas, albo na przykład Francję ze Stanami, jeśli mówimy o wartościach pewnych. Taki gen wolności, o którym się o Polakach mówi, że mamy gen wolności. I myślę, że Amerykanie też mają ten gen wolności, tylko że no my mamy takie położenie geopolityczne, gdzie przez, tak jak mówiłem, 120 ostatnich lat musieliśmy o to bardzo walczyć. I ja to próbuję zrobić za pomocą kultury, pokazać właśnie to przewartościowanie, to zakwestionowanie takich podstaw. Matka właśnie, ojczyzna, wolność.
Flaga amerykańska. Niszczona na oczach tysiąca ludzi.
Tak jest i też zaprojektowałem nową flagę Stanów Zjednoczonych na prośbę producentów amerykańskich, którzy mnie poprosili, żebym znalazł pomysł na wizualną reprezentację tego nowego ruchu Zmiana. Myśleli na początku, że to będzie jakieś logo, ale ja pomyślałem, może lepiej będzie zrobić im coś z głową, wziąć flagę i się nią trochę pobawić i prosty ruch przesunięcia w środek gwiazdek, żeby były Stany Zjednoczone ludowe, jakby te gwiazdki reprezentujące trochę ludzi, czyli teraz skupmy się na ludziach i to ludzie rządzą, oni są w centrum, więc flaga też to reprezentuje. Wszystkie te elementy zrobiłem dlatego, żeby się trochę pobawić tym polskim American Dream, to co my mamy, no ale też Amerykanom pokazać, co się może mogłoby stać w takim dystopijnym świecie rzeczywistości. Od momentu powstania tego filmu do dzisiaj wydarzyło się masę rzeczy, które ludzie mówią, że wręcz ten film się trochę zdezaktualizował. No nie mnie się o tym wypowiadać, ale rzeczywiście no, w filmie bardzo silnym elementem jest poczucie humoru, które jest reprezentowane przez jedną z postaci, która jest wręcz komiczką, stand-uperką i ona za swoje kawały, za swoje stand-upy musi uciec z kraju. Ostatnio w Stanach mieliśmy przykłady cenzury, gdzie komicy po raz pierwszy chyba w historii stracili pracę, co wywołało ogromną dyskusję na ten temat. Więc jakby są pewne rzeczy, które wytworzyły echo.
No dobrze, a jak Amerykanie odbierają ten film? Jak odbierają taką opowieść o sobie samych, ale opowiadaną przez polskiego reżysera, przez człowieka z Europy, przez artystę z Polski?
Generalnie z bardzo dużym zainteresowaniem, poza ludźmi, którzy bardzo to doceniają, że no przyjeżdża do nas gość, w którego DNA płynie walka o wolność, wie, co oznaczają izmy, tak? Komunizmy, jakieś faszyzmy i tak dalej. Doskonale wie, co oznaczają autokracje. Więc bardzo szanują spojrzenie stąd i jest to dla nich przerażająca wizja. Film ma bardzo wstrząsający odbiór. Byłem na dwóch pokazach. Amerykańska publiczność reaguje bardzo żywiołowo. Śmieją się bardzo dużo. W tym filmie jest paradoksalnie dużo śmiesznych momentów, ale potem druga część już jest bardziej, bym powiedział, we łzach. Potwornie emocjonalnie. Natomiast zdarzają się głosy krytyki, które mnie bardzo zdziwiły i zaskoczyły. To są krytycy, którzy nie cierpią tego, co jest w tym filmie, z kilku powodów. Pierwszym takim powodem jest to, że nie mogą znieść, że ktoś tutaj robi film dystopijny, a przecież według tych krytyków u nich się to już dzieje i dlaczego my używamy dystopii tchórzliwie według nich, zamiast pokazać palcem, kto jest za to wszystko odpowiedzialny. Jakby nie rozumieją tego, że film się wydarzył na długo przed scenariusz, przed pandemiami, przed wyborami i tak dalej, przed dwoma wojnami, które wybuchły, przed polaryzacją, przed tym, że Donald Trump miał kilka zamachów na swoje życie, że ostatnio zginął prawicowy komentator, bardzo, bardzo głośne morderstwo polityczne, ale też zginęła demokratka, więc polaryzacja, brutalizacja życia publicznego w Stanach zaczęła bardzo iść do góry i to przypomina de facto już teraz czasy zimnej wojny i bardzo silnie społeczeństwo jest tam podzielone. czego nie było, kiedy zaczynaliśmy ten film. Więc ta rzeczywistość już poszła dalej, a film wciąż jakby uparcie tkwił w tym takim dystopijnym swoim małym świecie. I to spowodowało, że duża część krytyków uznała, że to jest film tchórzliwy, w którym się zasłaniamy science fiction. To nas zupełnie zdziwiło. Dzisiaj w Stanach, duża część publiczności w Stanach, w ogóle Amerykanów, jest już wściekła i zmęczona owijaniem w bawełnę i chce wojny. Po prostu chce wojny społecznej, chce wskazania winnych, ma dosyć tyranii. Amerykanie mają coś takiego w kulturze, że jest miło, miło, aż jak przestaje być miło, to przestaje być miło na 100%. I trochę rocznica znalazła się w takim oku cyklonu niechcący, który powoduje, że ten film jest odbierany przez niektórych ludzi jako film, który jest bezzębny, który coś niby chciał powiedzieć, ale tak naprawdę nic nie mówi, próbą jakby zamącenia czegoś, ale bez konsekwencji. Tchórz to zrobił. Więc to mnie bardzo zdziwiło.
Chociaż muszę powiedzieć, że przecież widzowie amerykańscy mają doświadczenie filmów, które bardzo mocno uderzały w tę czułą strunę na przykład nierówności społecznych. Joker o czym był? Dokładnie o tym samym. Parasite był o tym samym. Twój hejter dokładnie tego tematu dotyka. Więc mamy w ostatnich latach mocne wypowiedzi, które pokazują, jak bardzo zmienia się społeczeństwo, jak bardzo nierówności społeczne zaczynają odgrywać wielką rolę, przekładając się na wybory polityczne i działania polityczne.
Tak jest. Rocznica powstała w tym czasie hejtera i w tym czasie Jokera. Dzisiaj już to nie przejdzie. Dzisiaj już musi być ten film trochę bardziej określony, jak na przykład Jedna walka po drugiej z Leonardo DiCaprio, gdzie jest wyraźnie pokazana prawica, wyraźnie pokazana jest lewica, nikt niczego nie ukrywa, sympatie reżysera są jednoznacznie po stronie lewicowej. I taki film nagle ma totalną rzeszę wyznawców. Trochę jak na przykład filmy z lat 60., końcówki i 70., takie filmy jak Her, na przykład. Her nigdy nie ukrywał, że jest antywojennym, antywojna w Wietnamie filmem, czyli antyprawicowym, jednoznacznie lewicowym, który idealizuje dzieci kwiaty. I myślę, że wkroczyliśmy w taki czas, kiedy ludzie nie chcą oglądać. Duża część ludzi w Stanach coraz bardziej nie chce oglądać filmów, które zajmują takie stanowisko, no poprzyglądajmy się dwóm stronom, czyli takie trochę moje stanowisko. I ja się bardzo boję wskazywania palcem. Uważam, że to nie jest szlachetne w kinie.
Też nie o to chodzi w kinie przecież.
Dokładnie. I mi się wydaje, że my w Polsce, i na przykład była premiera w Niemczech i w Niemczech bardzo podobny odbiór był w Polsce, ponieważ też mieli kraj pęknięty na dwa, Berlin, miasto przedzielone murem berlińskim, więc doskonale Niemcy sobie zdają sprawę, że może być tak, a może być tak. I trzeba żyć dalej. W Stanach jest bardzo duża potrzeba jednoznaczności w ich kulturze. No i to jest kolejna krytyka, z którą się spotkałem, z innej zupełnie strony, że ten film jest jakby zbyt prowokacyjny, że on nie daje żadnej nadziei, denerwuje ludzi, wychodzą niektórzy wściekli z kina i mówią, co to było w ogóle. Poszli na film i dostali trochę strzał w twarz, zamiast wyjść z jakąś nadzieją. No jakby no potraktowałem ich trochę tak po polsku. Każdy mój film się kończył, mogę powiedzieć, że nie było happy endów. Te nasze polskie zakończenia w naszych filmach, czy to Wojtka Smarzowskiego, czy Krzyśka Krause wcześniej, w wielu innych filmach, u Agnieszki Holland również, te zakończenia są bardzo gorzkie. I my jesteśmy jakby do tego przyzwyczajeni. My mamy coś takiego, że doceniamy to, że w kinie nikt nam nie daje na przykład na końcu wyraźnej kropki, że dostajemy znak zapytania, czy trzy kropki, czy wręcz prowokacje, czy wykrzyknik. W Stanach to jest ciężkie w kulturze. Coraz bardziej są otwartą kulturą na te nowe zakończenia, na to nowe prowadzenie narracji, ale jest to dla nich bardzo trudne wciąż.
No to powiedz, jakim doświadczeniem jest dla ciebie ta przygoda amerykańska? Niezwykle rzadko zdarza się, by polski reżyser miał szansę zrealizowania w Hollywood swojego filmu. Operatorzy, tak, absolutnie, to jest czołówka, doceniani, znakomicie tam się odnajdują. Niektórzy aktorzy czasami pojawiają się w epizodach, reżyserzy prawie nigdy. No więc dotarłeś do tego świata, zrealizowałeś swój film i on rezonuje czasami tak, że i ciebie zaskakuje ta reakcja.
Mnie to ekscytuje, bo dostaję nowe narzędzia reżyserskie dzięki temu, czego się nauczyłem i uczę cały czas pod wpływem po prostu kontaktów z Amerykanami. Widzę, jak ten film działa. Ten film ma duże grono bardzo wspierających ludzi. Ludzi, którzy mówią, że to jest szalenie ważny film. Dzisiaj na przykład dostałem również nawet e-mail od takiej jednej wpływowej osoby w Hollywood, która uważa, że ten film powinien być natychmiastowo pokazywany na wszystkich gildiach, nie gildiach dla krytyków, żeby ten film nie został pogrzebany gdzieś z powodu strachu na przykład dystrybutora amerykańskiego, że ten film jest zbyt polityczny, bo ludzie też tam się zwyczajnie boją pokazywać niektóre rzeczy. Więc jak ja do tego doszedłem, no to myślę, że jedyną rzeczą to jest to słynne amerykańskie it's not done until it's done. Coś nie jest zrobione, dopóki nie jest zrobione. Bym powiedział masło maślane, ale trochę tak jest, że fake it till you make it to jest inne amerykańskie z ducha powiedzenie, czyli tak długo jakby ściemniaj, że to się uda i że wejdziesz na ten plan, aż się uda. Jeżeli wejdziesz na plan, a 8 lat mówiłeś i nikt ci nie wierzył, że wejdziesz, ale wejdziesz na plan, to znaczy, że miałeś rację. Jeżeli 8 lat mówiłeś, że nie wejdziesz na plan i nie wejdziesz na plan, to znaczy, że nie miałeś racji. Więc zrób tak, żebyś miał rację. I to jest bardzo amerykańskie z ducha. To jest to, czego się nauczyłem w Stanach, to jest być gotowym, bo w każdym momencie może przyjechać pociąg na stację i ty musisz w tym momencie, on się zatrzyma tylko na kilka minut, musisz w tym momencie wskoczyć do tego pociągu. I ten pociąg nie będzie na ciebie czekać. Nie możesz przyjść na stację i powiedzieć, dzisiaj jestem gotowy, zróbmy to. I nie ma pociągu. Musisz być codziennie gotowy. I tego się nauczyłem w Stanach, jeżdżąc do Stanów raz na rok, spotykając się z masą producentów, ściskając ręce, opowiadając o swoich projektach i to w taki sposób, jakbym jutro wchodził na plan. Aż się wydarzyło Boże Ciało, dostałem nominację do Oscara i wszystkie te głosy, wszyscy ci ludzie nagle sobie o mnie przypomnieli i ten pociąg, nagle się obejrzałem, patrzę, ten pociąg stoi na stacji i jest para, spod niego się wydobywa i to jest ten moment, kiedy ja byłem gotowy i wskoczyłem do tego pociągu, bo miałem projekt taki jak Rocznica, który został zakupiony przez Nicka Wexlera, naszego producenta i on powiedział, dobrze, jedziemy z tym, bo masz nominację do Oscara za film, mogę na ciebie znaleźć pieniądze i znalazł te pieniądze i zrealizowaliśmy film.
Janek, no ale jaka jest prawda o takiej prozie działań w branży amerykańskiej? Rozumiem, że miałeś Piotrka Sobocińskiego, operatora, to olbrzymie wsparcie, ale pozostała część ekipy amerykańska, znakomici aktorzy różnych pokoleń, gwiazdy już w tych pokoleniach. Do tego budżet, który pewnie też jest jakimś rodzajem, powiedziałbym, presji na reżysera. Jak to wszystko wygląda?
No wygląda właśnie w ten sposób, że Diane Lane postanowiła zagrać w tym filmie, bo szukała dla siebie roli. Aktorki szczególnie po 50 roku życia, niestety w Stanach są traktowane jako produkt, który stracił ważność.
Nawet jeżeli jest laureatką Oscara.
Nawet jeśli jest laureatką Oscara, to jest jak giełda. Na tej giełdzie nazwiska idą w dół jak akcje spółek i ktoś, kto miał świetne akcje w 2001, w 2020 może już nie znaczyć nic. Więc obsesja i histeria Hollywood polega na tym, żeby ciągle te akcje spółek windować do góry bez względu na to, co się dzieje. Ludzie żyją tylko i wyłącznie dniem dzisiejszym. Nikt tam nie żyje tym, co było wczoraj. To jest z drugiej strony fajne, bo jeżeli zaliczysz potworną porażkę, to może to nic nie znaczyć wcale, bo za tydzień ludzie już nie będą tego do końca pamiętać. I możesz zrobić fantastyczną rzecz za tydzień, bo ludzie są ciekawi tego, co się w tym momencie w twoim życiu dzieje. Więc to jest takie grzanie ciągle silnika i Diane Lane trochę straciła tego. Przez lata grając w różnych miejscach, szukając dla siebie, miała też potworny jakiś prywatny czas, miała związek ze słynnym aktorem Joshem Brolinem i to ją kosztowało trochę odstawienie na boczny tor. I jak w pewnym momencie zrozumiała, że trzeba inaczej podejść do swojego życia i trzeba podejść od scenariusza i trzeba zacząć być na przykład producentką.
Czyli to, trochę po polsku.
Trochę po polsku. To zaczęła pod tym kątem szukać scenariuszy i w tym momencie się dobrze zgraliśmy, bo była Rocznica już gotowa. To trafiło do niej na biurko i ona powiedziała, chcę być producentką tego filmu i została producentką tego filmu i w nim zagrała. Jak ona powiedziała, że chce w tym grać, każdy inny aktor w tym filmie, jak efekt domina, każdy też się pojawił w naszym projekcie. W momencie z każdym aktorem przybywał $1 000 000 więcej. Więc jakby mając tylu aktorów, nagle wylądowaliśmy z 11 milionami. Zdjęcia zostały zrobione w Dublinie, czyli Dublin w Irlandii. Przyciągnąłem kasę Hollywood do Unii Europejskiej i wydałem ją na naszym terenie. W Dublinie wydaliśmy te pieniądze w 100% hollywoodzkie. I to była taka mieszanina Hollywood z irlandzką ekipą. No i środek tego wszystkiego to byłem ja i Piotrek Sobociński.
Bardzo się cieszę, że wędrujesz z tym filmem, że opowiadasz o nim także widzom publiczności. To się nie zdarza zbyt często. Oczywiście wyjątkiem są premiery w dużych ośrodkach, Warszawa, Kraków. Ale te mniejsze miasta to także miejsca, gdzie miłośnicy kina się pojawiają, którzy chcą dyskutować o filmie, którzy świetnie też film rozumieją i go diagnozują.
Bardzo mi na tym zależało od samego początku, szczególnie po pandemii, przez to, że coraz częściej ludzie zaczynają oglądać filmy na platformach. Ten kontakt reżysera z widzem ulega nawet przerwaniu po prostu. Ja nie chcę stracić kontaktu z ludźmi. Wiem, że ludzie potrzebują spotkań face to face, żywych spotkań. Stąd był pomysł takiego live tour, trochę jakbym miał zespół muzyczny i wyruszył w trasę po Polsce. I przyjrzeliśmy się trasom różnych piosenkarzy, gdzie oni jeżdżą i de facto trochę skopiowaliśmy niektóre trasy, a to Dawida Podsiadło, a to różnych innych wykonawców, przyglądając się, w których ośrodkach, bo oni to już przećwiczyli i ćwiczą to z każdym albumem. De facto ktoś nam powiedział, słuchajcie, to w sumie trochę jak DKF-y w latach 70. Też się wtedy jeździło ze swoimi filmami. I my uznaliśmy, że tak, no może doszliśmy w tych nowych czasach platformizacji, algorytmów i sztucznej inteligencji, doszliśmy do takiego neo-DKF-u, w którym nagle spotkanie z rzeczywistością face to face, osobiste wyjście naprzeciw widowni jest tym, co jest właśnie najnowszym podejściem, progresywnym podejściem, takim właśnie jakby na nowo odkrytym i czymś, co doskonale zrozumieli ludzie robiąc eventy na przykład muzyczne. Byłem tego świadkiem w Warszawie, kiedy do nas przyjechała Taylor Swift i przez 3 dni dała 3 koncerty, piątek, sobota, niedziela na Stadionie Narodowym i na każdy koncert przyszło 50 tysięcy ludzi. Nie byłem na tym koncercie, ale przez kolejne 3 tygodnie słuchałem jej. Może nie jestem jakimś fanem, ale słuchałem jej non-stop na moim Spotify w samochodzie czy w moich słuchawkach, bo chciałem wiedzieć, skąd ten fenomen. Więc jakby ona wywołała falę i wtedy zacząłem myśleć, jak się wywołuje taką falę? Czy my możemy z filmami jeszcze znowu spróbować wywołać takie fale? I namówiłem Monolit właśnie na to, żeby spróbować wyjść naprzeciw, szczególnie do mniejszych trochę ośrodków, bo tam są ludzie, do których filmowcy rzadziej przyjeżdżają albo wcale. Tak jak powiedziałeś, jest bardzo wielu fanów kina, ludzi żądnych spotkań z kulturą w taki inny trochę sposób, więc ustaliliśmy sobie trasę i przez 10 dni jeździmy po Polsce, czasem jednego dnia robimy 2 miasta, czasem 1 miasto, ale zależy nam na tym, żeby jak najwięcej z ludźmi się spotkać teraz w tym gorącym okresie, kiedy rocznica jest w kinach.
To bardzo się cieszę, że na tej trasie znalazł się także Rzeszów. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych Twoich filmach.
Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.